Także przypomnę, że w najbliższą niedzielę, pewnie pamiętacie, nie wiem, przypuszczam, że to także było ogłaszane ostatnią niedzielę, że w najbliższą niedzielę w cały nasz Kościół albo większość zborów naszego Kościoła będzie solidarnie zbierać kolektę na pomoc dla potrzebujących, dla mieszkańców Haiti, a zwłaszcza dla naszych braci i sióstr, dla wierzących mieszkających na Haiti, którzy no, w tym ostatnim nieszczęściu ponieśli na pewno duże szkody. Więc pamiętajcie o tym, jeśli więc możemy, jeśli możecie, to złożymy większą niż zazwyczaj kolektę. Tym, którzy może nie wiedzieli, chciałbym oznajmić, że odeszła od nas nasza droga siostra Helena Macura. Dzisiaj odbył się jej pogrzeb o godzinie 13 w Skoczowie, przeżywszy 78 lat. A dalej, zanim będę zwiastował Boże Słowo, chciałbym wam przekazać serdeczne pozdrowienia z dwóch miejsc, w których usługiwałem, a mianowicie z sobotniego nabożeństwa w Olbrzychowicach, gdzie usługiwałem, i w tą sobotę jeszcze także tam będę usługiwał, no i z niedzielnego nabożeństwa w zborze w Oświęcimiu. Z tych dwóch miejsc bracia i siostry, zbór w Ustroniu bardzo serdecznie pozdrawiają. Cieszę się, że mogę być takim listonoszem i wam przynosić pozdrowienia z różnych miejsc, a jednocześnie czy to robicie, czy nie, ja i tak od was pozdrawiam, gdziekolwiek jestem. I mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. A więc pozdrawiam wasze w imieniu. W tą sobotę jeszcze, jak powiedziałem, będę raz w Olczychowicach i także zawiozę im pozdrowienia ze zboru ustrońskiego. No cóż, przypomnę, iż mówimy o sposobach atakowania diabolicznego, demonicznego atakowania ludzi. I to nie tylko niewierzących. Ja myślę, że nimi się mniej wróg zajmuje niż nami. Nimi nie ma potrzeby się zajmować, ponieważ oni i tak są jego własnością. I tak może wyprawiać z nimi, co chce. Bardziej narażeni są na ataki ludzie wierzący, ponieważ to oni stanowią dla niego zagrożenie. To jest po pierwsze. Po drugie, ciągle ma nadzieję, że uda mu się kogoś z nas wciągnąć tam, skąd Ojciec nas wyrwał, jak powiada list Pawła do Kolosa, że Ojciec wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna. I on spodziewa się, że poprzez atakowanie nas powrócimy tam, skąd zostaliśmy wyrwani. I z bólem w sercu trzeba przyznać, że mu się od czasu do czasu to udaje, że i wierzących wciąga w bagno grzechu. A więc mówimy o diabolicznych atakach na niewierzących, ale także i na wierzących. To do wierzących przecież Paweł kieruje w liście do Efezjan wezwanie. Nie dawajcie diabłu dostępu. Co oznacza, co by oznaczało, że i wierzący ludzie mogą dawać i dają diabłu dostęp do swojego życia. I powiedzieliśmy, że wróg usiłuje mieć wpływ na nasze oczy. Chce, żebyśmy patrzyli na to, co on przed nasze oczy stawia. Chce, żeby poprzez oczy nasze pobudzić w nas pożądliwość. Dlatego ten świat jest tak skonstruowany, że wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość oczu, to pożądliwość ciała i pycha życia. Dlatego wierzący człowiek musi być ostrożny, na co patrzy, co ogląda, co włącza. A więc musi być bardzo ostrożny, bo wróg usiłuje przymycić tam gdzieś jakieś różne powody, aby kusić nas poprzez nasze oczy, pobudzając do pożądliwości. Ale powiedzieliśmy także, że wróg usiłuje mieć wpływ na nasz język. Apostoł Jakub posuwa się tak daleko, iż twierdzi, że że ludzki język czerpie inspirację, czerpie moc z piekła. A więc jeśli człowiek nie panuje nad swoim językiem, to jest nieszczęście. Jeśli pozwala swojemu językowi na frywolność, to jest nieszczęście, bo wtedy język czerpie inspirację, moc z mocy ciemności, czy z piekła, jak powiada apostoł Jakub. I wreszcie mówiliśmy ostatni wtorek, że wróg także usiłuje zdobyć uwagę naszych uszu. Także chce poprzez uszy nasze przedostawać się do naszego wnętrza. I nie jeden zanieczyścił swoje wnętrze, słuchając tego, co słucha. Nie jeden skalał swoje serce przez słuchanie tego, co słucha. W związku z tym, jako kapłani Boga musimy pamiętać, o czym mówiłem, że jako kapłani Boga musimy pamiętać, by nasze uszy były czyste. Nie w sensie fizycznej nieczystości, ale w sensie duchowej czystości. Dlatego kapłani Boga Starego Testamentu na znak czystości i dla oczyszczenia nosili na swoich, czy mieli namaszczone uszy krwią baranka. Również my, nowotestamentowe kapłaństwo, mamy mieć namaszczone uszy krwią, nie baranka tego, który się gdzieś tam pasł, ale baranka, który z nieba stąpił, Jezusa Chrystusa. A więc mamy o tym pamiętać, by nie dawać diabłu dostępu do naszej duszy ani poprzez nasze oczy, ani poprzez nasz język, ani poprzez nasze uszy. I jeśli ktoś nie ma nad tym zwycięstwa, niech się modli. Pamiętajmy, co Pan Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli ktoś ufa w swoje możliwości, to się wkrótce przekona, że przegrał. Ufajmy w możliwości Pana Jezusa Chrystusa. Bez Niego nic uczynić nie możemy. W związku z tym Biblia powiada: radzę Ci, abyś u mnie, Jezus mówi, nabył maści wzrok naprawiający. Nie w aptece, nie tam albo tam. U mnie, mówi Jezus. Jeśli chodzi o język, to pamiętacie modlitwę wielkiego zwycięzcy Dawida, który modlił się: Panie, postaw straż przed ustami moimi. Okazuje się, że potrafił pokonać lwa, potrafił pokonać Goliata, a gdy chodzi o pokonanie języka, widział swoją bezsilność, dlatego wołał do Boga, aby Bóg był jego wsparciem i wspomożycielem. I również jeśli chodzi o uszy, także zadbajmy o to, aby nasze uszy nie wpuszczały do naszego wnętrza byle jakich śmieci, bo to zanieczyszcza. Twoje uszy nasze uszy mają być święte i byle co nie ma prawa wpadać do naszego ucha. Wrzaski współczesnych zespołów heavy metalowych i innych, one nie mają prawa dosięgać mojego ucha. I nie będą, jeśli ja się na to nie zgodzę, jeśli nie włożę sobie do moich uszu słuchawek i będę się wsłuchiwał w to, co jest śpiewane albo mówione. Ja już swego czasu mówiłem, ja się specjalnie na tym nie znam, nie jestem ekspertem od tych spraw, ale jest wiele dowodów na to, że niektóre nagrania w jakiś tam inny sposób odtwarzane, w odwrotną czy jakąś stronę, często nawet zawierają modlitwę do diabła, do szatana, zespołów, tych zdemonizowanych zespołów, aby ci, którzy słuchają, zostali zdemonizowani. A więc trzeba być bardzo ostrożnym, co się słucha. Bardzo lubię tę pieśń, choć dawno jej nie śpiewaliśmy. Bądź ostrożny, moje ucho, co słuchasz. Bądź ostrożny, moje ucho, bądź ostrożny, mój języku, i bądź ostrożny, moje oczy. Dziś zapoznamy się z kolejnymi metodami atakowania ludzi wierzących i niewierzących przez moce ciemności. Tymi kolejnymi sposobami już są tak zwane różne praktyki okultystyczne. Inaczej mówiąc, okultyzm. I myślę, że choć często o tym mówimy, przestrogi nigdy dość. Piotr powiedział, nie sprzykrzy mi się powtarzać wam aż do mojego odejścia. A więc choć ja już też na ten temat raz czy dwa razy mówiłem, nie przykrzy mi się mówić o tym w formie przestrogi, żebyśmy się z tymi rzeczami albo tymi rzeczami nigdy nie zajmowali. A jeśliśmy się zajmowali, a do tej pory się z nich nie oczyścili, żebyśmy się oczyścili, bo w pewnym momencie to da o sobie znać. A więc różne praktyki okultystyczne, inaczej okultyzm. I podzieliłbym te różne praktyki okultystyczne na pewne działy. Najpierw to, co się najczęściej spotyka, co się najczęściej praktykuje, to wróżenie. To wróżenie. A to wróżenie przybiera różne formy. Od najbardziej takiej niepozornej do powiedzmy sobie bardzo niebezpiecznej. Do bardzo niebezpiecznych. A więc wróżenie, te bardzo niepozorne, które spotkacie w każdej gazecie. Prawdopodobnie niektórzy nie kupiliby gazet, gdyby tego nie było. Które spotkacie w internecie, które spotkacie praktycznie na każdym miejscu. Sprzedaje się je niekiedy na ulicach, tak jak sprzedaje się gazety. Chodzi o horoskopy. Chodzi o układanie sobie planu dnia za pomocą horoskopów. Niektórzy ludzie najpierw czytają gazety i sprawdzają, co mówi horoskop na dzień dzisiejszy. Co przypowiada horoskop na dzień dzisiejszy? Co mi wróży horoskop na dzień dzisiejszy? Czy dzisiaj będę miał dobry dzień, czy też niedobry dzień? Czy dzisiaj się mam spotykać z ludźmi? A jeśli tak, to z jakimi? A zatem horoskopy. Coś takiego, chciałoby się nawet powiedzieć, niektórzy tak to traktują. Zabawa. A więc rozrywka. Rozrywka, zabawa. My tak możemy rozumieć, że jest to rozrywka, że jest to, tak możemy myśleć, że jest to rozrywka, zabawa, ale w rzeczy samej to nie jest ani rozrywka, ani zabawa. To jest wchodzenie w relacje z mocami okultystycznymi, wróżbiarskimi. I w związku z tym, jako wierzący ludzie, strońmy od czegoś takiego jak horoskopy. Miejmy świadomość, że jest to jeden ze sposobów niewinny, taki niepozorny sposób atakowania człowieka wierzącego. Także do tego działu wróżenia zaliczyłbym to, co się powszechnie dzisiaj w różnych miejscach praktykuje. Czasem dla zabawy, czasem dla rozrywki, mianowicie zabawę wahadełkiem. Niektórzy, nawet tak zwani lekarze, posługują się wahadełkiem, by znaleźć chorobę. To są szamani, to nie są lekarze. Wahadełkiem posługują się, by powiedzmy znaleźć chorobę albo znaleźć jakąś przyczynę. Więc w związku z tym używają takiego niewinnego przyrządu jak wahadełko. No, kiedyś gdzieś słyszałem o zgrozo, że polecano pewien zakon, w którym mieszkały zakonnice, ponieważ tam są specjalistki od wahadełek. A więc coś takiego jest praktykowane i to się rozprzestrzenia i z tym się spotykamy i musimy wiedzieć, jaką zająć wobec tego zjawiska postawę. Wierzący człowiek musi mieć zdecydowane stanowisko. Nie tak, albo nie, tylko zdecydowane stanowisko. Dlatego Biblia mówi, że wobec tego rodzaju praktyk mamy mieć zdecydowane stanowisko. Dalej, to się przeważnie praktykuje w Andrzejki, a więc na początku grudnia, praktycznie w każdej szkole. Ktoś zadzwonił do mnie przed świętami z naszego zboru i pyta, pastorze, nauczycielka organizuje w naszej szkole lanie wosku. Czy ja mam pozwolić mojemu dziecku, by szło na tę imprezę, na tę praktykę? Powiedziałem, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Przecież to jest to jest wróżenie. To jest może niepozorne, ale to jest wróżenie. I nawet jeśli dziecko weźmie w tym udział, mogą wystąpić pewne komplikacje w przyszłości. A zatem lanie wosku, czytanie według uformowanego wosku o przyszłości, a więc badanie przyszłości na podstawie ukształtowanych figur, czy powiedzmy kształtów wosku. No cóż, możemy spotkać chodzące, może tu akurat w Ustroniu ja się nie zetknąłem, ale w Katowicach, w innych miejscowościach spotkać możemy w parkach, na ławkach, na dworcu kolejowym cyganki, które świadczą tak zwane usługi wróżenia z ręki, a więc z linii papilarnych ręki. To też się może wydawać jako coś, co jest zabawa, no cóż to takiego złego w tym, żeby dać sobie powróżyć z ręki za 5 złotych i dowiedzieć się tego czy owego. I ze swej strony zalecam, proszę, nie wchodźmy w tego rodzaju relacje, nie praktykujmy tego, bo to jest wróżenie. Choć my to możemy traktować jako zabawa, jako coś takiego niewinnego, ale to się nam tylko tak wydaje. Bo w sensie duchowym wiążemy się z mocami, które nam świadczą usługę, I nie sugerujcie się tym, że wam cyganka prawdę powiedziała. Tym bardziej, jeśli wam prawdę powiedziała, to trzeba sobie zadać pytanie, skąd ona to wiedziała? Kto jej to powiedział? Kto ją o tym poinformował? I rychło dojdziecie do wniosku, że z całą pewnością nie był to Duch Święty. A skoro nie był to Duch Święty, to musiała to być inna nadnaturalna moc, demoniczna moc, diabelska moc. A więc demon wyświadczył usługę. Ale poczekajmy, on w pewnym momencie się upomni o zapłatę za tę usługę. Jeśli nie poprosimy Pana o oczyszczenie nas z tego przekleństwa, które nad nami na skutek tego zawisło. Jest jeszcze wiele innych prób wróżenia. Astrologia, więc czytanie z gwiazd. Także karty Tarota, które w każdej praktycznie miejscowości wczasowiskowej są tam świadczone usługi. Popatrzcie, kiedyś bylibyśmy zdumieni, jeszcze nie tak dawno, gdyby powiedzmy w Skoczowie na ulicy, chyba to Bielskiej, wywieszony był szyld wróżka. I ta wróżka urzęduje od takiej do takiej godziny. A dzisiaj, jak będziecie przychodzić, zobaczcie, jest szyld wróżka. W kioskach gazeta wróżka. Zawsze na pierwszym planie. I widzę, że ludzie ją kupują. Widzę, że ludzie się nią interesują. A zatem jest to coś, czym wróg atakuje niewierzących, ale także ma nadzieję, że uda mu się dotrzeć i do wierzących. A zatem żyjemy w takim czasie, kiedy to zło się rozprzestrzenia. Paweł apostoł miał rację, kiedy pisał list do Tymoteusza, gdy napisał w pierwszym swoim liście w 4 rozdziale, że Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. W późniejszych czasach, czyli w czasach ostatecznych, to się będzie dziać i to się dzieje. Dzisiaj, jak powiedziałem, nikim nie budzi to zdziwienia, że tu wróżka urzęduje, tam wróżka urzęduje. A czytałem stosunkowo niedawno w jednej z gazet, i to z naszego tutaj rejonu, że jakaś wróżka czy wróżbita urzędujący w Czechowicach, Dziedzicach ma większą popularność i dłuższą kolejkę niż najlepszy specjalista lekarz. a więc ma dłuższą kolejkę i większą popularność niż najlepszy specjalista, profesor, doktor i ktoś tam jeszcze z tytułami. Że aby się do niego zapisać, jest się trudniej do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. I za 15 minut, nie pamiętam dokładnie, ile sobie kasuje, ale to są sumy niewyobrażalne. Ludzie w naiwności dają się, łapią się jak ryby na haczyk. Niech nas Bóg przed tym zachowa. A więc wróżenie. Kolejnym sposobem atakowania przez okultystyczne moce jest zachęcanie do wiary w martwe przedmioty lub istoty żywe. Dzisiaj się uśmiechnąłem, ale nie zareagowałem. Bo odbywało się to w miejscu publicznym, gdzie było dużo ludzi. I w pewnym momencie jeden człowiek mówi, ja się tak boję tych lat nieparzystych, bo każdego roku nieparzystego ktoś w mojej rodzinie umiera. I zaczyna wymieniać, tam w takim i w takim roku nieparzystym umarł ktoś tam. W takim i w takim roku nieparzystym umarł ktoś tam. No uśmiechnąłem się, bo nie chciałem robić sensacji, ponieważ było tam sporo innych ludzi, ale natychmiast sobie przypomniałem, że ludzie potrafią wierzyć w przedmioty martwe, w różne inne, natomiast tak trudno im się zdobyć na wiarę w Boga. Nie potrafią zaufać Bogu, ale zwróćcie uwagę, potrafią wierzyć, że ten powieszony na szyi amulet, jakiś tam wisiorek, on ma moc, on mnie zachował, on mnie zachowuje, on mi przynosi szczęście, ta koniczynka, to lub tamto. Nie potrafi taki człowiek zaufać Bogu i powiedzieć, Bóg mnie zachował, Bóg mnie przeprowadził. Nie, ten amulet, ta koniczynka, ten wisiorek, on to sprawił. Amulet, talizmany. Naprawdę, czasem śmiać mi się chce, bo kiedyś tu wychodziłem stąd i tu przed sklepem stał piękny, biały Mercedes. Widać, że to jakiś człowiek dobrze sytuowany. Ale przyglądałem się tak bliżej temu Mercedesowi i widzę, że na przodzie jest podkowa. Człowiek dobrze sytuowany, pewnie też i wykształcony, bo jakżeż inaczej. I popatrzcie, w co wierzy. Wierzy w takie oto bzdury, że ta podkowa na przodzie zachowa jego i jego samochód. Inni przybijają sobie podkowy gdzieś tam na nadprożach. Inni nawet w formie kulczyków noszą. A więc wiara w martwe przedmioty, wiara w talizmany. Wiecie, jak gdy byłem jeszcze chłopcem, to tak robiliśmy. I czasem, nawet teraz, choć jestem wierzącym, gdzieś się czasem taki odruch dzieje. Oto widzę kominiarza, jak idzie. I już się chce za guzik złapać, bo to podobno przynosi szczęście. I mówię, ty chłopie, przecież ty już zostałeś z tego uwolniony, ale kiedyś tak robiłem i gdzieś ten odruch bezwarunkowy ciągle jeszcze pozostał. A więc to jest istota żywa, a my idzie kominiarz czyścić kominy, a ludzie się łapią za guziki, bo wierzą, że to przynosi szczęście. Bogu nie potrafią zaufać. Trudno im jest zaufać możliwości Boga, a w takie bzdury potrafią wierzyć. Trzeba by się śmiać z siebie samego. Naprawdę trzeba by się śmiać, że ja, dorosły człowiek, wierzę w takie oto kłamstwa. A zatem niektórzy z kolei nie pojadą dalej. Znam takich, którzy nie pojadą dalej, ponieważ czarny kot przeleciał im przez drogę. Nie pojadą dalej, bo kot czarny przeleciał przez drogę. A więc wiara w praktyki okultyzm. A ja chcę wam wyraźnie powiedzieć, że tego rodzaju wierzenia, tego rodzaju praktyki, tego rodzaju wierzenia i praktyki uzależniają nas od duchów zwodniczych. Uzależniają nas od tej podkowy. Może nie od tak tej podkowy, jak od tej mocy, która stoi za tą podkową. Uzależniają nas od tego amuletu. Nie tak od tego amuletu, jak od mocy, która za tym amuletem stoi. Bo za tym stoją określone okultystyczne moce. I one to sprawiają, że wierzymy w to, co wierzymy. Nie w Boga, a w to, co wierzymy. To jest po pierwsze, więc uzależniają nas od duchów zwodniczych. A po drugie, robienie tego, praktykowanie tego powoduje, że pociąga za sobą Boży gniew, bo to się Bogu nie podoba. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Bóg nakazał w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, ażeby Terach wziął swego syna Abrahama i wziął swego wnuka Lota i wyszedł z Haranu i wyszedł z Ur Chaldejskiego. Dlaczego Bóg kazał wyjść Abrahamowi i praktycznie całej jego rodzinie z Ur Chaldejskiego? Dlaczego? Czyż Ur Chaldejskie, tam gdzie mieszkał ojciec Abrahama i gdzie Abraham mieszkał na początku, czyż to nie było miejsce godne zamieszkiwania? Czyżby to miejsce nie nadawało się do mieszkania? Żyli tam przecież od dziada pradziada, z dziada pradziada. A jednego dnia Bóg mówi do Abrahama, weź swoją żonę, weź Lota i wyjdź z Ur Chaldejskiego, wyjdź do miejsca, które ci wskażę. Dlaczego Bóg kazał wyjść Abrahamowi z Ur Chaldejskiego? Nie problem jest na to pytanie odpowiedzieć. Wystarczy, kochani, że sięgniemy tylko do jednego miejsca, że odwołamy się tylko do jednego miejsca, mianowicie Księgi proroka Daniela, 4:4. Ale powiadam, to jest tylko jedno miejsce. To jest tylko jedno miejsce, które nam odpowie na to pytanie. I oto w 4:4 jest mowa o śnie Nabuchodonozora. Nabuchodonozor miał sen. Miał sen i ten sen go przestraszył. I czytamy w 4, co zrobił, że na jego rozkaz wezwani zostali, 3 o tym mówi, na jego rozkaz, na rozkaz króla babilońskiego, wezwani zostali mędrcy, aby wyjaśnili sens tego snu. A w 4 jest mowa, i przyszli wróżbici, czarownicy chaldejczycy. A więc okazuje się, że jakąś szczególną rolę pełnili Chaldejczycy. A pamiętamy, że Abraham mieszkał w Ur Chaldejskim, a więc mieszkał wśród Chaldejczyków. Kochani, Chaldejczycy jako tacy to byli ludzie, którzy się generalnie zajmowali wróżeniem, zajmowali się czarowaniem. Dlatego było ich pełno na dworach różnych królów. Byli na dworze Faraona w Egipcie, byli tutaj, jak widzicie, na dworze króla babilońskiego. I gdziekolwiek czytamy o jakimś królu, to praktycznie za każdym razem widzimy, że był on otoczony Chaldejczykami. Był to naród, który posiadał sztukę odczytywania czy wróżenia, a zatem wchodzenia w kontakty okultystyczne z mocami wróżbiarskimi, i dlatego potem brano ich na dwory albo zatrudniano ich na dworach, aby przepowiadali. Dlatego Bóg postanowił coś uczynić z Abrahamem. Skoro Bóg chciał mieć Abrahama jako ojca wiary, to nie mógł Abraham dalej przebywać wśród tych ludzi wróżących, przepowiadających. I w związku z tym, choć być może Chaldeja była piękną miejscowością, choć Ur Chaldejskie było dużym, pięknym miastem, Bóg powiedział, zostaw to wszystko, opuść Chaldeję, opuść Ur Chaldejskie i idź do miejsca, które ja ci pokażę. W sensie duchowym to nam mówi, że mamy zerwać, jeśli do tej pory mieliśmy jakiekolwiek tego typu kontakty, tak jak Abraham, mamy z tym zerwać, mamy to opuścić, mamy stamtąd wyjść i nigdy więcej się tym nie zajmować. Tak Bóg postąpił z Abrahamem. A posłuchajcie, co w innych miejscach już Bóg wprost mówi na ten temat. O, wszyscy znamy to miejsce, bo nieraz ono już było czytane, ale tak jak powiedziałem, nie przykrzy mi się to przypominać dla przypominania, byśmy nasze życie czystym zachowali. Oto w 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, od 10 wiersza, Bóg mówi tak, Bóg mówi do nas, mówi poprzez swoje słowo tak, niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. To był jeden ze sposobów wróżenia. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwoli. To się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Tak jak było, tak pozostaje. Kiedy czytamy o ludziach, którzy będą na zewnątrz, w objawieniu świętego Jana, to czytamy, że tam będą cudzołożnicy, wszetecznicy, wróżbici i tak dalej, i tak dalej. A więc Bóg nie zmienił swojego stosunku, negatywnego stosunku do tego rodzaju praktyk. Nie będę innych miejsc cytował, bo jest ich sporo. Nie problem je odnaleźć, wystarczy wziąć sobie konkordancję albo jakiś słownik i znajdziecie ich tam bez liku, tych miejsc, których Bóg w sposób zdecydowany nakazuje, byśmy się z dala trzymali od tego rodzaju praktyk. Zapytacie dlaczego? Powód jest prosty, dlatego że wszelkiego rodzaju wróżenia i te inne praktyki pochodzą od mocy demonicznych. Duchy demoniczne za tym stoją, a Bóg nie chce, abyśmy mieli cokolwiek z nimi do czynienia, abyśmy im dawali przystęp do naszego życia. Drugi rozdział, powiedzmy, okultyzmu polega na przechowywaniu i gromadzeniu przedmiotów natchnionych albo przeklętych przez kapłanów różnych kultów, szamanów i czarnoksiężników. Niektórzy mają zwyczaj gromadzenia różnych pamiątek. W tym nie ma niczego złego. Niemniej jednak trzeba być pod tym względem także bardzo, bardzo ostrożnym. Bo niektóre z tych posążków przywiezionych gdzieś tam z Indii, przywiezionych gdzieś tam z Afryki, niektóre z pogańskich obrazków przywiezionych gdzieś tam z Indii, gdzieś tam z Afryki, Ameryki Południowej, spośród Indian, mogą być tymi oto przedmiotami, nad którymi jakiś szaman, jakiś czarnoksiężnik odprawiał zaklęcia i nadawał im moc demoniczną. I potem, kiedy taka figurka, taka pamiątka przywieziona zostanie do domu, postawiona w domu, gdzieś w miejscu widocznym albo ukrytym, ni stąd, ni zowąd mogą się dziać rzeczy, których nie rozumiemy. I ja już tu kiedyś mówiłem, nie mam tutaj akurat w tych notatkach informacji, ale jest nawet w magazynie Kobieta. W magazynie Kobieta z lipca i sierpnia roku 1996, a więc w zupełnie świeckiej gazecie, w artykule Tajemnicze siły egzotycznych bożków jest mowa o pewnej dziennikarce, podróżniczce, która pojechała gdzieś do Indii i na pamiątkę przywiozła z sobą jakąś ileś tam posążków Buddy i nie tylko. I kiedy przyjechała, i to się działo w Warszawie, postawiła je gdzieś na pamiątkę, tak żeby też goście mogli oglądać. Niebawem w jej domu zaczęły się dziać rzeczy, których ani ona, ani jej najbliżsi nie rozumieli. Oto różne meble się przesuwały w inne miejsce, obrazy spadały. No, w każdym razie nie potrafiła i nikt nie potrafił tego wytłumaczyć. A zaczęło się to od momentu, kiedy powiedzmy te rzeczy pojawiły się w jej domu. Gdyby to się działo tylko z przedmiotami martwymi, to jeszcze to nie jest problem. Ale potem ją zaczęły nawiedzać różnego rodzaju zwątpienia, depresja, strach, lęk. Musiała się leczyć u psychiatry, ponieważ nie mogła sobie sama sobą poradzić. A więc to nie jest tak, że to jest obojętne. To nie jest obojętne, co jest w naszym domu. Trzeba by też zobaczyć między książki, czy nie ma tam książek okultystycznych, z których ktoś tam kiedyś, dziadowie, pradziadowie odprawiali seanse okultystyczne, wróżyli albo coś w tym rodzaju. Czy nie ma taśm właśnie tego pokroju, płyt, kaset? Trzeba być bardzo ostrożnym. I zwróćcie uwagę, jak mądrze postępowali pierwsi chrześcijanie. Pierwsi chrześcijanie postępowali tak oto. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, 19 wiersz. 19 rozdział, 19 wiersz. 18, 19 wiersz. Czytamy, wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Jakie to były uczynki? Zaraz się dowiemy. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, a więc temu, o czym mówimy, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Boże. Tak postępowali pierwsi chrześcijanie. Bezpardonowo. Nie szli na kompromis. Dowiedzieli się, że jest to niegodziwe i choć to były ogromne sumy, oni mogli te książki sprzedać za ogromne pieniądze. Ja nie potrafię powiedzieć, ile to na złotówki by wynosiło, ale na ów czas ta suma, która tutaj jest wymieniona, 10 tysięcy srebrnych drach, to była ogromna suma. Nie jeden kościół oni mogli za to wybudować, gdyby sprzedali. Ale skoro doszli do wniosku, że to jest złe, że to jest niegodziwe, że stoją za tym określone moce demoniczne, no to nie mogli tego podsuwać innym. To nie mogli tego poddawać, dawać, sprzedawać i mieć jeszcze z tego jakieś korzyści. Zauważcie, co zrobili. W sposób bezkompromisowy postąpili. Spalili to. I kiedy o tym mówię, przypomina mi się pewne wydarzenie, które miało autentycznie nie tylko jedno, chyba więcej takich wydarzeń miało miejsce. My wszyscy, to znaczy my, w Ustroniu to jest jasno określone. co kwartał urządzamy tutaj dni opamiętania, by świadczyć ludziom o wolności w Chrystusie Jezusie, że mogą być uwolnieni z tego demonicznego wpływu poprzez alkohol na ich życie. Ale posłuchajcie, gdzie niegdzie się wydarzyło, że wierzący ludzie, zakładając sklep, na półkach stawiali alkohol. My nie pijemy, ale z czegoś trzeba żyć. To jest tak, jakby sprzedawali te książki. My z nich nie korzystamy, ale wy sobie kupcie. Czy to jest mądre? Absolutnie nie mądre. Pytał mnie wtedy pastor, co ja mam z taką osobą zrobić? Co mam z taką osobą zrobić? Odpowiedziałem może rygorystycznie. Na twoim miejscu, gdybym był, to bym z nią po pierwsze rozmawiał, a gdyby nie usłuchała, to bym ją wyłączył. Po rozmowie ona przeszła do innego kościoła. Na szczęście, w cudzysłowie, są inne kościoły, które przyjmują, kto leci, jak leci. A w każdym razie takich rzeczy praktykować nie można. Tego robić nie można. Ci ludzie wiedzieli, co zrobić. Ponieważ uznali, że to jest złe, trzeba się było z tym złem do końca ostatecznie rozprawić. I wydaje mi się, że to była bardzo mądra, no nie wydaje mi się, na pewno to była bardzo mądra decyzja. I teraz pójście na wiersz 20. To nie jest tak, że to się samo wzięło. Dlatego, że oni postąpili w sposób zdecydowany. Usunęli zło. Czytamy, że wtedy potężnie rosło i rozpowszechniało się Słowo Boże. Do tej pory być może właśnie to było przyczyną, że Słowo Boże nie rosło, nie rozpowszechniało się. Była jakaś blokada. Ale kiedy oni usunęli tamę, usunęli blokadę, wtedy Słowo Boże zaczęło się pomnażać, rósć, powiększać, rozpowszechniać. A zatem postąpili w sposób właściwy. Wierzę, że byli to ludzie, którymi kierował Duch Święty i trzeba zbrać z nich przykład. Po trzecie, w jaki jeszcze sposób moce demoniczne atakują, kiedy atakują? Nie tylko wtedy, kiedy sobie te okultystyczne posążki albo pamiątki trzymamy w domach. Także może być, naraża się na niebezpieczeństwo demonicznego ataku ten, kto przybywa albo zachodzi do miejsc zamieszkiwania demonów. A więc gdy wchodzi do takich miejsc, takich rejonów, w których których istnieje nasilenie zamieszkiwania demonów. Jest w Biblii wzmianka, że są miejsca, w których demony szczególnie lubią przebywać. I przebywają. Przybywa ich tam więcej niż w innych miejscach. Wystarczy, że otworzymy Ewangelię Marka, rozdział 5 i z czymś takim tutaj się właśnie spotykamy. Ewangelia Marka, rozdział 5 i w wierszu 10 czytamy prośbę demona skierowanej pod adresem Jezusa, aby ich nie wyganiał z tej krainy. No, wszyscy wiecie, o co chodzi. Jezus przypłynął wraz z uczniami w łodzi na drugi brzeg jeziora do Gerezańczyków, a wtedy naprzeciw wybiegł mu człowiek opętany przez, jak czytamy, legion demonów. Około 6000 demonów mieszkało w tym nieszczęśniku. I kiedy Jezus przystąpił do ich wypędzania, nakazał, żeby wyszły z tego człowieka, to zauważcie, one nie proszą, aby pozostawił ich w tym człowieku. One wiedziały, że Jezus się na to nigdy nie zgodzi, żeby dalej pozostawały w tym człowieku. Bo Jezus przyszedł po to, by na wolność wypuścić. Ale zwróćcie uwagę, o co proszą. Skoro nas już wypędzasz z tego człowieka, to przynajmniej pozwól nam pozostać w tej krainie. Dlaczego tak? Widocznie w tej krainie czuły się lepiej niż gdzie indziej. Widocznie było im lepiej w tej krainie niż gdzie indziej. Gdzie indziej było im gorzej niż w tej krainie. I są takie miejsca, w których aż gęsto jest od demonów. I teraz wchodzenie do tych miejsc, świadome lub nieświadome, powoduje, że się narażamy na ich ataki. To tak, jakbyście otworzyli rój z pszczołami. To się wtedy musicie liczyć z tym, że was dopadną. A zatem wchodzenie w takie miejsce powoduje, że stajemy się przedmiotem ataków wroga, ataków demonicznych. Jakie to są te miejsca, w których aż gęsto jest od duchów ciemności? No, na przykład domy publiczne. Choć nie przypuszczam, żeby ktokolwiek z wierzących ludzi chciał stawiać tam swoją nogę. Ale możecie to powiedzieć tym, którzy mają zwyczaj od czasu do czasu uczęszczać do domów publicznych, gdzie uprawiana jest prostytucja. To tam aż gęsto od duchów nieczystości. Słyszymy o aferze hazardowej, a więc miejsce hazardu. Tam, gdzie jedni wygrywają, a drudzy tracą wszystko, cały dorobek życia. To też jest miejsce, w którym te duchy oszukańcze mają swoje miejsce zamieszkania. Meliny alkoholickie. To wiadomo, że tam ich jest co niemiara. Jeśli ktoś tam postawi swoją nogę, to oczywiście musi się liczyć z faktem, że zostanie w sposób taki szczególny, jak nigdzie indziej zaatakowany. Miejsca, gdzie się wywołuje duchy, a więc gdzie się uprawia spirytyzm. Albo na przykład sklepy pornograficzne. Czegoż się tam spodziewać? Czegoż się tam spodziewać, jeśli nie właśnie takich osobliwych, szczególnych ataków mocy ciemności, mocy demonicznych? W związku z tym człowiek wierzący unikać powinien takich miejsc. Nie bądźcie na tyle odważni, bo zdaje mi się, że niektórzy przegrali, a mnie to nie zaszkodzi. A ja pójdę, a ja zobaczę. Nie bądźcie nieodpowiedzialnymi bohaterami. Nikt takiego bohaterstwa od nas nie wymaga. Bóg tego od nas nie oczekuje. Jeśli już coś, to modlić się, aby Bóg interweniował w tej sytuacji, ale nie pchaj nogi między drzwi, nie wchodź tam, gdzie się pali, bo możesz doznać szkody. I czwarty sposób atakowania, mianowicie szpecenie swego ciała tatuażami. W ostatnim czasie wydaje mi się, że ludzi ogarnął szał, moda na robienie na swoim ciele tatuaży. A celują w tym zwłaszcza więźniowie. Niektórzy mają całe ciała pełne tatuaży. Piosenkarze, sportowcy. No, jeśli ktoś lubi oglądać koszykówkę albo inny sport, to widzicie, ci sportowcy także są upstrzeni tatuażami. A trzeba wiedzieć, że tatuaże wywodzą się z czasów starożytnych, z czasów egipskich i babilońskich. I były symbolem, znakiem przynależności do określonego bożka. A więc jeśli ktoś był wyznawcą jakiegoś bożka, to sobie odpowiedni tatuaż nanosił na swoje ciało, najczęściej na czoło. Po co? Po to, żeby inni rozpoznawali w nim swojego brata, który wierzy w tego samego bożka, w którym i on wierzy. A więc, żeby rozpoznawali w nim, jakiemu bożkowi on hołd oddaje. Ale to nie tylko w ten sposób znakowano, kto do jakiego bożka należy. Również czarownicy, szamani mieli swoje szkoły, Tak jak pamiętacie, Elizeusz i Eliasz, Eliasz i Elizeusz mieli szkoły prorockie, gdzie uczono młodych ludzi, jak nasłuchiwać na głos proroczy, jak prorokować. Tak również czarownicy, szamani mieli swoje szkoły, gdzie uczyli, jak wróżyć, jak rzucać przekleństwa, jak, powiedzmy, dawać możliwość mocom demonicznym, aby się objawiały, jak wzywać szatana i mocy demoniczne, jak to robić. I tych, którzy osiągnęli już jakiś poziom w tego rodzaju szkołach, a więc gdy już osiągnęli jakiś status, to tym ludziom, którym przekazana została ta tajemnica, tajemna moc demoniczna, tych ludzi mistrzowie, nauczyciele, szamani, czarownicy tatuowali. A więc nanosili na ich skórę odpowiednie tatuaże. I potem inni poznawali, aha, to jest ktoś, kto ma taką i taką moc, ponieważ uczył się w takiej, takiej szkole u takiego i takiego demonicznego nauczyciela. No i ludzie się do nich zwracali. Ten tatuaż był tego jakby świadectwem. Wtedy dyplomów nie dawano, no bo takich możliwości nie było. Świadectw także, więc tatuaże o tym świadczyły. No dobrze, a co na to Bóg? A co na to Bóg? Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 19. Rozdział 19, wiersz 28. Trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział 19, wiersz 28. Czytamy tak. Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Jam jest Pan. Zwracam uwagę na drugą część tego wiersza. Nakłuwać napisów na skórze swojej. A cóż to są tatuaże? Tatuaże to jest nic innego jak nakłuwanie skóry odpowiednimi odczynnikami, które podobno są potem już nie do usunięcia. A Bóg przecież tego wyraźnie zabrania. Nigdzie Bóg tego słowa nie odwołał. To słowo jest ciągle aktualne. Nie będziecie, bo ja jestem Pan. Ja jestem Pan. I to jest zdumiewające, że akurat po tym stwierdzeniu Bóg tak mocno akcentuje. Ja jestem Pan. W związku z tym nie będziecie nakłuwać swojego ciała. Nie będziecie nanosić napisów na swoje ciało. Czyli to jest wyraźne podkreślenie, że Bogu to się nie podoba. A popatrzcie, co się dzisiaj dzieje. Aktorki, aktoreczki, gdzie tylko się da, na pupach, nie na pupach, wszędzie mają tatuaże. Sportowcy, nie wiem dlaczego, skąd się to wzięło? No, skąd się to wzięło? W ostateczne dni niektórzy przystaną do duchów zwodniczych. A skutki wierzeń okultystycznych, jakie skutki pociąga to za sobą, jeśli to czynimy, albo jeśliśmy to czynili, a z tego się nie uczyściliśmy. Jeśliśmy z tym nie zerwali. Jeśliśmy tego nie nazwali po imieniu, że jest to obrzydliwością w oczach Boga. Jeśliśmy Boga nie przeprosili za to i nie uwolnili się z tego. Jakie mogą być tego skutki? Zacznijmy może wymieniać. Przede wszystkim utrata pokoju. Bóg nas powołał do pokoju i dziecko Boże, niezależnie od doświadczeń, jakie go spotykają, zewnętrznych, powodzeń i niepowodzeń, tym się powinno charakteryzować, że jego wnętrze jest wypełnione czym? Pokojem. Pokój Boży, powiada Boże Słowo, niechaj przewyższa wszelki rozum. Pokój Boży. Chrystus często mówił do uczniów swoich, pokój wam. Bóg jest Bogiem pokoju. Jest źle i trzeba szukać powodów, jeśli dziecko Boże traci pokój wewnętrzny. Jeśli Boży pokój gdzieś od Niego odlatuje. Bardzo często przyczyną tego jest właśnie to, że nie uwolniliśmy się z przeszłych praktyk, właśnie z tych praktyk. Po drugie, głęboka depresja i przygnębienie. Nie jestem takiego zdania, że człowiek wierzący nigdy nie powinien miewać chwil takich przygnębiających nastrojów. Może się zdarzyć, że wierzący człowiek może popaść w jakieś przygnębienie z takiego lub innego powodu. Ale jeśli to trwa stale, jeśli nie może się z tego wydostać, jeśli to go, jak mówimy, dołuje, jeśli to nad nim zapanuje i człowiek się nie może z tego wydostać, trzeba szukać przyczyny. Przyczyną mogą być praktyki okultystyczne gdzieś tam, z których nie wyznaliśmy i z których się nie oczyściliśmy. Lęki i niepokój. A więc życie w ustawicznym lęku, ustawicznym niepokoju. I to nawet wtedy, jeśli nie potrafimy powiedzieć, czego się boimy, czego się lękamy, o co chodzi. Jak gdyby podświadomie gdzieś te lęki się rodzą, powstają, opanowują. Dalej, zjawy i dziwne wizje. Tak, Bóg daje wizje, ale niektórzy mają tak dziwne wizje, tak dziwne zjawy, tak dziwne obrazy, no, które w żaden sposób nie dadzą się wytłumaczyć. Albo na przykład, idąc dalej, nocne zmory. Dla niektórych noc to jest tragedia, to jest nieszczęście. Bo akurat wtedy, kiedy zaczynają zasypiać, pojawiają się przed ich zamkniętymi oczami różne zjawy, zmory i tak dalej. Zbyt dużo listów otrzymywałem na ten temat i zbyt z wieloma osobami rozmawiałem, żeby powiedzieć, że tego rodzaju zjawiska nie mają miejsca. Mają miejsce. Ludzie są dręczeni, męczeni na skutek nocnych zmor, bo noc przemija, człowiek rano nawet się nie budzi, tylko jest niewyspany, przygnębiony, sfrustrowany. No i wreszcie powiedzmy sobie myśli samobójcze. Zdarza się to nawet wierzącym ludziom, że myślą o skróceniu swojego życia, o odebraniu sobie swojego życia. Zdarza się, że to się wydarza. Skąd się to bierze? Oczywiście nie zawsze, ale bardzo często przyczyną są przeszłe, ale nieuregulowane kontakty okultystyczne. Jeśli mógłbym Wam zabrać jeszcze chwilę czasu, to na koniec postawiłbym Wam, sobie i Wam, wszystkim nam, parę pytań, na które proszę nie odpowiadajcie nawet, ale myślcie, jeśli odpowiadać to sami sobie, jeśli chcecie odpowiadać. Czy Ty lub ktoś z Twoich przodków był zaangażowany w jakąś okultystyczną aktywność? Jeśli wiesz o czymś takim, że któryś z Twoich przodków, dziadek, pradziadek, babcia, ktoś był zaangażowany w tego rodzaju praktykę, albo Ty sam, trzeba coś z tym zrobić. Czy praktykowałeś na przykład jogę, mantrę, wschodnie sztuki walki, transcendentalną medytację? A to przecież jest dzisiaj modne. Czy nie uczestniczyłeś przypadkiem w wywoływaniu duchów? Czy nie zasięgałeś rady medium w sprawie przyszłości? Czy nie wróżono ci z dłoni kart, fusów, kryształowej kuli? Czy nie nosisz jakiegoś tatuażu, amuletu, talizmanu i uważasz, że on chroni twoje życie? Czujesz się bezpiecznie, jeśli go masz. Czujesz się niespokojny, jeśli go nie masz. Trzeba coś z tym zrobić. Odpowiedz sobie na pytanie, komu bardziej ufasz? Temu martwemu przedmiotowi czy Bogu? Czy masz w domu jakieś posążki, maski, fetysze pochodzące z krajów trzeciego świata, służące do celów kultowych? Czy nie masz przypadkiem książki albo książek lub przedmiotów związanych z okultyzmem? Czy nie byłeś zaangażowany w kult Hare Krishna, hinduizm, mormonizm, masonerią, New Age? Idąc dalej, czy nie masz upodobania w muzyce heavy metalowej, black metalowej czy też death metalowej? To jest dziwne. Dziwne, że młodzi ludzie, którzy się nawracają, szczerze nawracają, tak naprawdę szczerze nawracają. Słyszałem to teraz, jak byłem w Polkowicach. Nawrócił się młody człowiek, ale tak szczerze się nawrócił. I pierwsza rzecz, jaką zrobił, to wszystkie te płyty, którymi do tej pory dysponował, heavy metalowe i tak dalej, death metalowe, wszystko to, choć mu nikt tego nie mówił, wszystko to przyniósł i wrzucił do kotłowni. Skąd mu taka myśl przyszła do głowy? Duch Święty. Ktoś, kto się szczerze nawraca, kto nie idzie na kompromis, to nie będzie sobie tłumaczył, a to przecież jest tylko death metal. To jest przecież muzyka słuchana tu i tam. Nie, kto się szczerze nawraca, wie, co z tym ma zrobić. Kto się tak pół nawrócił, no to ma jakieś tam wytłumaczenia, ale te wytłumaczenia bokiem potem wyjdą. Czy próbowałeś, czy próbowałeś czarnej lub białej magii? A może, tak jak mówiłem ostatnio, próbowałeś posłużyć się klątwą, rzucając ją na kogoś albo wypowiadając przeciwko komuś? Wszystko to powoduje, te pytania powodują, że trzeba się zadumać, trzeba się zamyśleć i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda moje życie w świetle tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jeśli na któryś z tych pytań moglibyśmy odpowiedzieć tak, nie pozostaje nic innego, jak stanąć przed Panem i wołać: Boże, przebacz mi, odcinam się od tego, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ochroń moje życie przed skutkami tego przekleństwa. Bo diabeł takimi metodami się posługuje. Jak nie może posłużyć się twoimi oczami, uszami, językiem, no to szuka różnych innych sposobów. Ale dzięki Bogu za to, co Paweł powiedział, jego sposoby atakowania nie są dla nas tajemnicą. Są jawne i odkryte. Niech Bóg nas w czystości zachowa. Amen.
Takie wydarzenie w liście do Koryntian, tam apostoł Paweł pisze, a chodzi o mięso. Normalne mięso ze zwierząt. I byli tam ludzie, którzy to mięso ofiarowali bałwanom. I apostoł Paweł mówi, że to nie bałwanom, ale za tymi bałwanami stoją demony. I właśnie wierzącym apostoł Paweł nie zalecał tego, żeby to spożywać, to mięso. Widzicie, normalne mięso, ale niektórzy ludzie, właśnie poganie, ofiarowali to bałwanom, a za tymi bałwanami stały demony. Jeżeli na przykład ktoś nie wiedział o tym, no to mógł sobie kupić to mięso w sklepie, w jatkach, dla spokoju sumienia mógł to sobie spożyć. Ale jeżeli ktoś mu powiedział, że to mięso jest ofiarowane bałwanom, to ze względu na to, na tego, który to powiedział, właśnie, żeby tego nie spożywać. Także widzimy, że no, różne rzeczy szatan chce ludziom włożyć, żeby się zajmowali. Teraz już może powstaniemy i zakończymy to spotkanie modlitwą. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze.